Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Zatrzymaliśmy się na rozdziale 14, mówiąc o defiladzie aniołów. Dziś kontynuacja tej defilady w najkrótszym rozdziale tej księgi. Jest to wprowadzenie do początku końca. 15 rozdział jest wstępem, ponieważ wykonanie plag nastąpi tak naprawdę w rozdziale 16. Opisane plagi są najsurowsze, a pogłębia ich surowość szybkość następstw. Celem tego rozdziału jest potwierdzenie świętości Boga. Widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny. Siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Objawienie to księga znaków. Siedem ostatnich plag jest uzupełnieniem gniewu Pana przeciw niegodziwości. I coś tu chciałbym tak na marginesie wtrącić. Bardzo często można usłyszeć takie stwierdzenie: Bóg jest miłosierny, kochający, miłujący. Taki dziadzio głaszczący po główce. A to nie jest prawdą. Bóg jest sprawiedliwy, pełen chwały i mocy, ale to nie jest ktoś, kto tylko tak z miłością przyklepie każdy nasz postępek, każde nasze postępowanie. To jest wielki, wszechmogący Bóg, który też pokazuje, że każdy gniew Jego jest wynikiem tego, że człowiek popada w grzech, że odchodzi od Niego, że grzeszy i każda niegodziwość ze strony człowieka musi się spotkać z Jego reakcją. A więc tych siedem ostatnich plag jest takim uzupełnieniem przeciw tej ludzkiej niegodziwości. Jest to wielki finał, jak pokaz fajerwerków. Bo nagle w tej ferii tych pojawiających się znaków jest finał tego, co ma nastąpić. Ten finał jest rozłożony w poszczególnych rozdziałach. Ciągle to przypominam i podkreślam, że nie wolno, czytając Księgę Objawienia, uważać, że w takiej kolejności, jak to jest opisane, tak będą rzeczy następowały. To, co robię, nie jest też taką teologiczną egzegezą. To jest pewne rzucenie światła na to, co będzie miało miejsce. A żyjemy w czasach niezwykłych, specyficznych. Część Bożych proroctw znów tak wyraźnie zaczyna do nas przemawiać w obliczu wydarzeń, zwłaszcza tam na wschodzie i bliskim, i dalekim. Siedem czasz gniewu będzie w 16 rozdziale. Zniszczenie Babilonu opisane jest w 17 i 18 rozdziale. Jezus zwycięzca to rozdział 19, a potem finał procesu. Nowa ziemia, nowe niebo, rozdziały 20 do 22. I końcowe słowa 22 rozdziału. To będzie poprzedzało wszystko powrót Jezusa, by nagrodzić tych, którzy żyli pobożnie, żyli według Bożego Słowa i osądzić bezbożnych. To się nie mieści czasami w tej naszej takiej mentalności humanitarnej, ale Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I zadajemy sobie pytanie, rozważając Księgę Objawienia, gdzie jesteśmy w tej naszej podróży? W jakim miejscu? Chcę powiedzieć, że jesteśmy na końcu tego interludium. Zaczęło się ono w 12 rozdziale. Wprowadzeni jesteśmy przez 7 takich scen. I w tych pierwszych scenach, w rozdziale 12, 13, widzieliśmy szatana zajętego pracą. Wielkie szkody czynił. Jego agenci, antychryst, fałszywy prorok. Ale potem w 14, 15 rozdział mówi nam i pokazuje sceny, w których Bóg jest w pracy. I wiele tej pracy wykonają Jego agenci, czyli aniołowie. Słowo to prorocze odsłania wizję serii Bożych sądów widzianych od strony nieba. 15 rozdział pokazuje nam ogląd tego, co się będzie działo od strony nieba, nie z ziemi, ale z góry. Rozpoczyna się to wizją, którą Jan ujrzał i powiada: inny znak na niebie wielki i dziwny. Inny nawiązuje do niewiasty, ogromnego smoka. Te znaki razem stanowią taki ważny element eschatologicznych wydarzeń. Warto zauważyć, że liczącym zaledwie 8 wersetów, 4 razy jest mowa o 7 aniołach, 7 plagach, czyli czaszach. Określone zostały jako ostatnie. Z tego wniosek, że będzie to finalny Boży sąd poprzedzający powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Gniew i łaska. Często widzimy obrazy w Biblii, jak gniew Boga i Jego łaska są manifestowane często równocześnie w jednym wydarzeniu. Potop jest wylaniem gniewu Boga na buntowniczy świat, a równocześnie Bóg okazuje swoją wielką łaskę. Okazuje ją Noemu i jego rodzinie. Kiedy Bóg wylewa gniew na Sodomę i Gomorę, to równocześnie okazuje miłosierdzie Lotowi i jego rodzinie. Kiedy wyprowadza naród Boży z Egiptu, wody Morza Czerwonego posłużyły, by pokazać Boży gniew na egipskim wojsku, na faraonie, ale równocześnie okazuje miłosierdzie wyprowadzonemu ludowi Bożemu. I to są ważne lekcje, że gdy Bóg okazuje gniew z powodu grzechu, to też pokazuje równocześnie bardzo mocno i bardzo wyraźnie swoje miłosierdzie. To są ważne lekcje, bo wielokrotnie widzimy, jak poza gniewem doświadczamy ogromnej, wielkiej Bożej łaski. I dalej, zwycięzcy, 2 werset. I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. Morze przypominające szkło zdaje się być symbolem spokoju, absolutnej ciszy. Po burzliwych wydarzeniach, po tych przejściach, jakich doświadczają ludzie na ziemi, poprzez plagi, poprzez to wszystko, co będzie miało miejsce przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, gdzie ludzie będą przerażeni. To, co przeżyli wierni ludzie też, nagle doświadczają takiego spokoju, bo morze szkliste jest jego symbolem. Ludzie umierają z powodu swej wiary okrutną śmiercią, a mimo to okazują się tu zwycięzcami. Święci odnieśli zwycięstwo i nikt oprócz świętych w Nowym Testamencie nie odnosi zwycięstwa, bo sedno Biblii to odkupieni mają zwycięstwo. I śpiewali pieśń nową. Nie wszystkie te teksty czytam sobie, śledźcie je też równocześnie wiążąc z tym, o czym mówię. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Pieśń Mojżesza ma przypomnieć wierność Boga wobec Izraela. Ma nawiązać do zwycięstwa Izraela. Pamiętamy, faraon, Egipcjanie, potężna ingerencja Boga. Wszystko to jest zawarte w tej pięknej, niezwykłej pieśni w 15 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. Przypomina ten hymn wyzwolenie z niewoli. To jest wyraz wielkiej wierności Boga względem Izraela. Ale oto jest to spięte jakby klamrą, gdy teraz zaśpiewana jest nowa pieśń, hymn sławiący największe dzieło odkupienia, z niewoli grzechu, dokonany przez baranka Jezusa Chrystusa na Golgocie. Czytamy w 5 rozdziale objawienia, który żeśmy już omawiali, i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęci, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla baranka krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski kapłanów i będą królować na ziemi. Dwa przeciwległe wydarzenia, spięte takim niezwykłym łukiem Bożej chwały. Zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jeszcze inna rzecz uderza w tej pieśni, bo łączy się tutaj ta pieśń z pieśnią zwycięskich męczenników. Nie ma w niej ani jednego słowa o ich własnym osiągnięciu. Nie ma w niej ani jednego narzekania. Od początku do końca ta pieśń jest wyrażeniem wielkości Boga. Niebo jest miejscem, gdzie ludzie zapominają o sobie, a pamiętają tylko o Bogu. Bo Bóg ma prawo do wielkich dzieł. Któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty? Ty wzniosły w świętości, straszliwy w chwalebnych czynach, sprawco cudów. Tak brzmi jeden z wersetów tej niezwykłej, chwalebnej pieśni. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Wszystko, co Boże, jest prawe i prawdziwe. On jest, dalej powiada 5 Księga Mojżeszowa, skałą. Doskonałe jest Jego dzieło, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty. To też wszystkie narody przyjdą, oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Któż by się nie bał Ciebie? To pytanie retoryczne, na które nikt nie daje odpowiedzi. Bojaźń i strach pada na nich, powiada dalej ta chwalebna pieśń, z powodu potęgi Twego ramienia. Oni mieli jak głaz, dopóki lud Twój, Panie, przechodzi, dopóki przechodzi lud Twój, który nabyłeś. I jakby reminiscencją tej chwalebnej pieśni jest ta pieśń dzieci Bożych o Baranku Bożym. Kogo się bać tak naprawdę? I Słowo Boże powiada, bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Panie, mocy moja, twierdzą moja i ucieczko moja w dniu niedoli. Do Ciebie przyjdą narody, od krańców ziemi powiedzą, tylko złudę posiedli nasi ojcowie nicości, w których nie ma pożytku. I potem mamy wydarzenia w świątyni. A potem widziałem, 5 werset. I oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa. I wyszło ze świątyni 7 aniołów, mających 7 plag, odzianych w czyste lśniące płótno, opasanych przez pierś złotymi pasami. Można przypuszczać, że aniołowie ci stanowią specjalną gwardię. Ich złote pasy są odniesieniem do godności Jezusa Chrystusa. Pamiętamy na początku wizji, w 1 rozdziale Księgi Objawienia, Jan widzi Jezusa Chrystusa, uwielbionego, przepasanego złotym pasem na piersi. I ujrzałem pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. A jedna z 4 postaci dała 7 aniołom 7 złotych czasz pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego. I nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się 7 plag 7 aniołów. W 5 rozdziale Jan oglądał złote czasze pełne wonności modlitw świętych, ale tym razem złote czasze są napełnione gniewem Boga.
użyte do wylania ostatnich sądów Bożych. Uważa się, że proroctwo wskazuje w związku z tym na taki uniwersalny, powszechny i bezwzględny charakter Bożego sądu. Aniołowie wychodzą z miejsca, gdzie znajduje się Boże prawo. Chcą pokazać, że naruszenie prawa Bożego nikomu nie może ujść bezkarnie. Czasze gniewu nie są, jak sądzą niektórzy komentatorzy, konsekwencjami niemoralnego zachowania człowieka. Chociaż jest to częściowo prawdą. To jeden z aspektów gniewu Boga. Czasze są wykonaniem wyroku za całokształt bezbożnego życia. I czasami wydaje się to dziwne, jeśli ludzie, znając takie przesłanie, obawiam się, że jednak wszyscy nie znają tego przesłania Księgi Objawienia, potrafią lekceważyć jego skutki, następstwa. Żyjemy w coraz trudniejszych czasach. Życie jest na równi pochyłej. Może być trudny czas, a nawet jest, gdy patrzymy na ludzi wierzących, na prześladowany Kościół, na wzmaganie się diabelskich mocy, takich naprawdę okrutnych. To jest to przerażające, jak zdziczali są ludzie. To, co tylko teraz pokazują nam media, i dobrze, że nie pokazują w detalach, może przyprawić o przerażenie. To, co słyszymy, co dzieje się w Indiach, w Iraku, w Syrii, co dzieje się chociażby i tu blisko naszej granicy. Totalne zdziczenie ludzi. Wojna jest zawsze okrutna i wykonywanie wyroków tylko spowodowane nienawiścią jest przerażające. Ale jeszcze bardziej jest przerażające, gdy słyszymy, że ludzie za głoszenie Słowa Bożego, za to, że są chrześcijanami, są zabijani, to jakże bardzo powinniśmy być Bogu dziś wdzięczni, że umieścił nas w takim miejscu, w którym możemy czuć się bezpieczni i nie tylko, że bezpieczni, że możemy w tym miejscu Bogu dziękować i być może dla innych teraz pomocą. Jesteśmy obywatelami dwóch światów, bo tak naprawdę żyjemy tu na ziemi, ale nasz prawdziwy dom ciągle jest w niebie. Tam do niego zdążamy, tam jest nasza prawdziwa ojczyzna. Nie oznacza to, że nie jesteśmy jakby patriotami. Myślę, że powinniśmy być. To jest nasza ziemska ojczyzna. Tu mieszkamy, tu żyjemy, tu mamy możliwości wzrastania, pracy, rozwijania się, studiowania, uczenia się, intelektualnego rozwoju, a zarazem musimy pamiętać, że jednak kiedyś tę ojczyznę opuścimy, choćbyśmy ją nie wiem jak kochali i lubili. Bo naszym celem jest zdążanie do tej niebiańskiej ojczyzny. Dlatego jesteśmy przez ten rozdział zobligowani, aby modlić się, dziękować Bogu, wychwalać naszego Boga Ojca, że nie ukrył przed nami tego, co będzie miało miejsce, aby nas sprowokować. To nie jest księga, która ma nas nastraszyć. Ona nam, ma nam tylko powiedzieć, zdążamy do miejsca, które jest wspaniałe, niezwykłe. Miejsce odpocznienia po przejściach strasznych. Niektórzy ludzie przecież przez nie przeszli i docierają i dotrą do tego miejsca, gdzie będą mimo tych wielkich cierpień szczęśliwi w Bogu. To jest nasze miejsce, to jest nasza perspektywa. I warto zrobić wszystko, żyjąc tu, aby tam znaleźć się, być błogosławionymi. Ósmy wiersz powiada: i napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego, i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów. W Biblii w różnych miejscach Boża chwała jest pokazana, przedstawiona jak chmura, jak mgła, jak obłok. Kiedy czytamy Księgę Ezechiela, to kilkakrotnie jest tam pokazana Boża chwała. I to nie taka chwała, że błysnęła i jej nie było, ale chwała, której można było się dotknąć. Chwała, która ogarniała ludzi. A zwycięzcy trzymali harfy, aby akompaniować w tym uwielbieniu Boga, podnoszeniu chwały w niebie. I przyszedł czas, gdy sąd odbył się nad grzechem. Czas łaski dobiegnie końca. Przyjdzie dzień, kiedy czas łaski zakończy się. Wszystko dobiegnie do swojego celu. Takie jest przesłanie tego 15 rozdziału, byśmy mieli świadomość, jeśli czasami o tym zapominamy, czasami i jako ludzie wierzący, znający Słowo Boże, też potrafimy się tak zachować, jakbyśmy tu mieli być wiecznie na tej ziemi. Ale jednak ten czas naszego pobytu dobiegnie końca. Czas łaski nad grzesznikami też dobiegnie końca. I przyjdzie dzień, kiedy nastąpi osąd takiego życia, jakim ono było. Księga Jeremiasza powiada tak. I rzekł Pan do mnie, choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Wypędź ich sprzed mojego oblicza. Niech idą precz. A w swej księdze Trenów powiada, odkryłeś się obłokiem tak, że modlitwa do ciebie nie dochodzi. Zobaczcie, jak przerażająca perspektywa. Nagle nic już nie będzie można zmienić. Nic nie dotrze. Nic nie będzie miało znaczenia. Będzie tylko chyba brzmieć jedno słowo. Za późno. I dla wielu ludzi będzie za późno. Mam nadzieję, że dla tych, którym głosimy Słowo Boże i my razem z wami, że nie doświadczymy takiego przerażającego momentu. Wszystko się zakończy nagle. Czas łaski dobiegnie końca. Dlatego Słowo Boże powiada, jakimiż my mamy być w naszym postępowaniu. I to jest pytanie, które stawiamy dziś przed sobą. Jakimi mamy być, gdy te Boże sądy zaczną się odbywać? Gdy będziemy musieli zmierzyć się z tym obrazem, który jest, wydaje się, przerażający. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, jest to obraz spięty dwiema pieśniami. Pieśnią, gdy naród Boży wychodził z niewoli do nowego życia. Wychodzili do nowej ojczyzny. Tak pieśń baranka brzmiąca w niebie powiada, byłeś umarły, ale żyjesz. I to jest nasza pieśń, którą śpiewamy już tu. Zaczynamy jej uczyć się, aby potem tam, w gronie aniołów, z ludzi zbawionych, świętych Bożych, razem zaśpiewać pieśń triumfu. Godzien chwały jest Baranek Boży. I dziś jest godzien chwały z naszych serc. To tyle, gdy mówimy o 15 rozdziale Księgi Objawienia. Trudne rzeczy przyjdą, ale czy one są dla nas przerażające? Dla mnie nie. Chyba, że pozostawię to któregoś dnia i powiem, a może to wszystko nieprawda? Strasznie mnie irytują ludzie, którzy otarli się o Biblię, a potem powiadają, to jest tylko taka opowieść. Ale Bóg nie zajmuje się opowiadaniem bajek nam z Tysiąca i Jednej Nocy, abyśmy byli tu na ziemi szczęśliwymi ludźmi. No i niech sobie umrą w takiej świadomości, że no fajnie jest. Nie. My mamy ojczyznę, do której zdążamy. Mamy miejsce, w którym będziemy śpiewać pieśń chwały i uwielbienia Bogu. I dziś chcemy też oddać Bogu wdzięczność, że świątynia w niebie napełniła się chwałą mocy Jego. I dopełni się Boży sąd. Ale sprawiedliwi Boży zaśpiewają pieśń Barankowi. Dajmy chwałę Bogu, uwielbimy Go, bo jest godzien chwały i wdzięczności z naszych serc.